Słowo Boże, które rozważać będziemy dzisiaj, wyjęte jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału trzeciego, gdzie znajdujemy historię upadku pierwszych ludzi. Słuchajmy się w te słowa. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania. Wyglądały pięknie. A ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i jadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za tą historię. Chociaż jest tragiczna, smutna, to jednak uświadamia nam, że jesteśmy ludźmi podatnymi na zło, na pokusy i potrzebujemy wołać do Ciebie, jak wzywa dzisiejsza niedziela. Potrzebujemy Twojej pomocy, abyśmy przy Twoim słowie wytrwali, abyśmy swoje życie przeżyli zgodnie z Twoją wolą i pozostali bezpieczni do końca. Panie nasz Boże, mów do nas przez swoje słowo, abyśmy chętnie i zawsze Tobie ufali, bo Ty jesteś prawdą. Amen. Wątpliwości. Kto z nas ich nie zna? Kto z nas nigdy ich nie doświadczył? Wątpliwości. Czy są błogosławieństwem, czy przekleństwem? Hiszpańskie przysłowie mówi, że wątpliwości pozwalają zachować młodość. A pewność to złośliwy wirus, którym zarażamy się na starość. Trudne słowa, chociaż być może coś w tym jest. Rzeczywiście czasem wątpliwości domagają się świadomych działań, świadomego myślenia. Motywują nas do zmian, do ulepszeń. Chronią przed rutyną. Te same wątpliwości jednak mogą przybrać oblicze lęku. Paraliżują, wzbudzają niepokój. Powstrzymują przed podejmowaniem nowych działań czy innych działań oprócz tych absolutnie koniecznych i niezbędnych. W perspektywie biblijnej wątpliwości widziane są raczej w ciemnych barwach. Było to dla mnie odkryciem dzisiejszej niedzieli. Wcześniej wydawało mi się, że wątpliwości są również potrzebne naszej wierze i dzięki nim nasza wiara również może się rozwijać. Działa na naszą wiarę wątpliwość w sposób twórczy. Okazuje się, że najróżniejsze komentarze czy teksty biblijne jak jeden mąż postrzegają wątpliwości jako coś destrukcyjnego w kwestii wiary. I rzeczywiście w liście do Hebrajczyków przykładowo czytamy, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane jak? Słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Z kolei w liście Jakuba czytamy, kto wątpi, podobne jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Wiele innych tekstów biblijnych można by było jeszcze przytoczyć, które zawsze jednak skłaniają, pociągają do tego, by w swojej wierze trwać w stałości, w pewności, abyśmy wiedzieli, rozumieli, komu ufamy. Nasz dzisiejszy tekst, najważniejszy pośród wszystkich tekstów biblijnych mówiących o wątpliwości, widzi źródło wszelkiego bólu, wszelkiego cierpienia w pytaniu podważającym naturę, istotę i charakter Pana Boga. Pytanie węża skierowane do pierwszych ludzi. Intencje ukryte w tej wątpliwości miały charakter czysto destrukcyjny i czysto śmiercionośny. Człowiek ukąszony wątpliwością, że tak to nazwę, od tamtej chwili do dnia dzisiejszego już zawsze pozostanie homo scepticus, człowiekiem wątpiącym. Z drugiej strony, od tamtej chwili pozostajemy ludźmi pełnymi wiary i przekonania w swój rozum, we własne siły, we własne możliwości. Dobrze oddaje to mądrość buddyjska. Zwątpić musisz we wszystko, by odnaleźć swoje światło. Serio? Jakież to humanistyczne, jakież to ludzkie. Szukać swojego światła, swojej mądrości, swojej wiedzy, głębokiego przekonania o poznaniu wszystkich spraw, grzebiąc Pana Boga z Jego teoriami, krzyżami i planem zbawienia, skoro my wiemy najlepiej. Drodzy, tam w ogrodzie Eden diabeł wygrał dla nas nasze 5 minut. I dlatego 5 minut kładziemy swoje życie. Czy żyjemy, czy giniemy, wołamy, chwilo trwaj, bo rację miał wąż. Rzeczywiście jesteśmy prawie jak Bóg. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest pytanie nawołujące nas do określenia, gdzie jest prawda. W tym pytaniu możemy wziąć Boże Słowo, Pismo Święte. Możemy wziąć taki czy inny tekst, taką czy inną historię i zdecydować, ten tekst jest pełen wątpliwości. To nie mogło się wydarzyć. To jest dla mnie niezrozumiałe. Tamto może pozostać, bo mieści się w granicach mojego rozumu. Sam więc ocenię, Panie Boże, czy ta historia, ten tekst jest prawdziwy, czy nie. To ja będę dla siebie właściwym punktem odniesienia. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Jeśli jesteś człowiekiem, znasz doskonale to pytanie. Jestem przekonany, że słyszałeś je wielokrotnie. Ja słyszę je każdego dnia. Wiem przecież, co Bóg powiedział o stworzeniu świata, pochodzeniu człowieka, o upadku w grzech, o swoim synu, o naśladowaniu go, o codziennym życiu chrześcijanina, o śmierci, o zbawieniu. Wiem co nieco, ale czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście dotyczy to mnie, mojego kontekstu, mojego dnia? Czy rzeczywiście jest to aktualne i prawdziwe dzisiaj? A może nie wiadomo do końca, jak to było? Może nie wiadomo, jak to jest? Może lepiej słuchać swojego serca, tego wewnętrznego światła? Niewiele czasu diabeł dał pierwszym ludziom na odpowiedź. Zamiast tego zachęciłby rozejrzeć się wokół siebie, żeby popatrzeć na siebie samego, żeby swoimi oczami zaczynać postrzegać świat. Zamiast dotychczasowego posłuszeństwa Bogu zaproponowałby zobaczyć, by skosztować, by sprawdzić, jak to jest. Zobaczyć, że owoc ten jest dobry, dobry do jedzenia, miły dla oczu i godny pożądania dla zdobycia mądrości. Zerwij owoc i jedz. To jest twoje 5 minut. Wykorzystaj to. To jest twój czas. 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej jest jak lustro. Widzimy tam w tym lustrze siebie. Widzimy tam kogoś w postaci węża. Obecnego stale obok nas. Blisko. Który nie poddaje pod wątpliwość istnienie Boga. Nie musi, jeśli wątpimy w Boże Słowo. Jeśli przyjmujemy tylko część za prawdziwą, a inną odrzucamy lub jesteśmy do niej sceptycznie nastawieni, to wystarczy. Nieważne już potem, czy wierzymy, ufamy Bogu, czy nie. Tak długo, jak nie ufamy w pełni Bożemu Słowu. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, to brama do królestwa człowieka, gdzie człowiek może robić to, co uważa za dobre i wierzyć w to, co sam uważa za słuszne. Dla ewangelików teoretycznie to rzecz niepojęta. Nie ma przecież ewangelickiej tożsamości bez praktykowania, codziennego praktykowania luterańskiej zasady sola scriptura, tylko pismo. Zasada ta mówi, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga, pewne i wiarygodne od początku do końca, każdy rozdział, każdy fragment. Zasada sola scriptura zajmuje się naszym punktem odniesienia, tym, do czego się w życiu odwołujemy, wywracając nasz ludzki świat, nasze ludzkie myślenie do góry nogami. To znaczy, że w takiej czy innej kwestii przestajemy pytać samych siebie, ufać ostatecznie sobie, a zwracamy się do kogoś większego niż cały wszechświat, ufając, zakładając, będąc przekonanym, że On jest wyżej niż my, że On wie lepiej, On rozumie lepiej, On zna wszystkie prawa funkcjonujące we wszechświecie, bo sam je ustanowił i sam je poruszył. A ja jestem tylko człowiekiem i potrzebuję Jego woli określonej tu, w Bożym Słowie. Czy ewangelik może żyć obok Pisma? Czy może żyć obok Pisma? Czy może być ewangelikiem, zaprzeczając lub wątpiąc w to, co powiedział Bóg na taki czy inny temat? O początku, o pochodzeniu wszechświata, człowieka, o końcu świata i o wielu, wielu innych kwestiach. Czy może? To dobre pytanie w roku reformacji. Kochani, dzisiejsza niedziela przypomina mi, że czas pasyjny w moim życiu ma sens wtedy, kiedy ufam temu, co Pan Bóg powiedział, że rzeczywiście tak jest. Kiedy nie poddaję pod wątpliwość Jego słowa. To ja zgrzeszyłem, nie Pan Bóg. To ja się pogubiłem. To ja nie wiem wszystkiego. To moja wiedza jest cząstkowa. Nie Pana Boga. To ja dzisiaj potrzebuję pójść do Jerozolimy. To ja potrzebuję czasu pasyjnego, niezależnie od tego, co mówi mój umysł, moje serce. To ja potrzebuję Golgoty. Ale też i pustego grobu. I przemiany umysłu, sposobu myślenia, mocą Ducha Świętego. Chociaż wąż obiecał, że będę jak Bóg, to jednak nie wspomniał, że przestanę być tym, kim miałem być od początku, obrazem i podobieństwem mojego Stwórcy. Kim jestem teraz? Kim dzisiaj jest człowiek? Kimś pomiędzy Bogiem a tym, kim był na początku? Oprócz akceptacji prawdy o ludzkiej naturze trzeba mi ponad wszystko sola fide, tylko wiary. By móc zawołać, wierzę, Panie, pomóż niedowiarstwu memu, abym wierzył, bo gdy uwierzę, zrozumiem, że nic nie mam. Nic nie mogę Mu przynieść, nic dać od siebie. Dzisiejsza niedziela uczy mnie, jak chronić swoje życie. Wąż zachęca, by oglądać, sprawdzać, kosztować, bez uprzedzenia o konsekwencji. Bierz wszystko. Wszystko jest Twoje. Wszystko jest dla Ciebie. Pan Bóg mówi, nie kosztuj. Nie sprawdzaj. Nie patrz na to, co złe. Zaufaj mi, że kocham Cię i naprawdę wiem, co dla Ciebie dobre. Wiem, jak Cię poprowadzić. Weź moje słowo. Zaufaj Mu. I na Nim buduj swoje życie. Wtedy będziesz bezpieczny. Będziesz przechodzić przez próby i doświadczenia, ale dojdziesz do celu i nie będziesz musiał niczego żałować. Dlatego módlmy się dzisiaj o to, abyśmy nie byli z tych, którzy się cofają i giną, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, lecz przeciwnie, z tych, którzy wierzą i zachowują duszę na fundamencie prawdziwego Bożego Słowa. Amen.